Bardzo się cieszę, że na zaproszenie księdza proboszcza mogę po raz kolejny przeżywać z wami rekolekcje półtora roku temu adwentowe, a tym razem wielkopostne. Najpierw jedno słowo do dzisiejszej Ewangelii. Otóż Jezus okazuje się jako ten, który w sposób szczególny broni kobiet. To jest przy okazji zadanie nas, księży. Być szczególnym obrońcą kobiet przed mężczyznami, którzy często się okazują krzywdzicielami. Dzisiejsza Ewangelia jest takim przykładem niesamowicie mocnym. Ta kobieta, którą przyprowadzono do Jezusa, została dwa razy skrzywdzona przez mężczyzn. Najpierw przez jednego z nich, który ją wykorzystał cynicznie, seksualnie. I jemu nic nie zrobiono. Co więcej, inni mężczyźni tą kobietę skrzywdzoną przez tamtego przyprowadzają do Jezusa i chcą ją kamienować. Więc najpierw skrzywdzona przez jednego mężczyznę, później miała być skrzywdzona przez kolejnych mężczyzn. Ale Jezus sobie poradził. Obronił ją. I też powiedział prawdę. Zmień się. Nie grzesz więcej. Nie daj się wykorzystywać mężczyznom. Ale najbardziej upomniał mężczyzn. Obronił kobietę i im pokazał, gdzie jest ich miejsce w szeregu i że oni są grzeszni. Moi drodzy, my wszyscy jesteśmy grzeszni, a chcemy przeżywać z radością święta wielkanocne. Przyszliśmy po to, by nie grzeszyć więcej, by stać się nowymi ludźmi w Chrystusie. Otóż te święta wielkanocne, do których się przygotowujemy, mówią nam o czymś niesłychanym. O tym, że być człowiekiem to być kimś kochanym. Kimś kochanym przez Boga tak bardzo, że nawet kiedy tego Boga zabijemy, gdy do nas przyjdzie, to On będzie nas kochał dalej. Zmartwychwstanie, wróci, ale nie po to, żeby się mścić, tylko po to, żeby dalej kochać. Żeby powiedzieć, ja skrzywdzony przez was, śmiertelnie, na krzyżu, upokorzony, opluty, ubiczowany, ja was dalej kocham nad życiem. Więc pierwsza prawda, którą sobie uświadamiamy, przygotowując się do świąt wielkanocnych, to właśnie ta najbardziej niezwykła. Jestem kimś kochanym i tym się różni od zwierząt. Teraz ktoś tam mi mówi, no proszę księdza, zwierzęta też jakąś tam świadomość mają, jakąś tam wolność, jakieś tam uczucia. Okej, ale zwierzęta nie są kochane i nie są w stanie kochać. I to jest nieprzekraczalna granica. Jestem kimś kochanym. Ale oprócz tego, że jestem kimś kochanym, to jest druga jeszcze prawda, którą Bóg mi wyjaśnia. Że ja sam nie będę szczęśliwy, nawet ja kochany, jeśli nie zacznę kochać. Tylko małe dzieci są szczęśliwe, jeśli są kochane przez rodziców. O miłości Boga jeszcze nie wiedzą. Kiedy są kochane przez rodziców, chociaż same nie kochają. No bo za wcześnie, nie wiedzą, co to miłość. Więc małym dzieciom do szczęścia wystarczy to, że są kochane, chociaż nie kochają. Ale nastolatkom już to nie wystarczy, a dorosłym tym bardziej. Jeśli ja nie zacznę kochać, to nawet jeśli Bóg za mnie odda życie z miłości, nic mi to nie pomoże. Nie będę szczęśliwy. Ani na ziemi, ani w życiu wiecznym. W związku z tym naszym zadaniem jest zachwycić się tym Bogiem, który nas kocha i trwać przy Nim i uczyć się miłości od Niego. To może być dla nas tutaj wzorem. Dzisiaj chcę powiedzieć o dwóch takich niezwykłych postaciach biblijnych. Mianowicie Abraham i Maria. To mogą być dla nas przykłady, co to znaczy zaprzyjaźnić się z Bogiem. Co to znaczy przyjąć Jego miłość. W każdej sytuacji, za każdą cenę. Otóż najpierw Abraham. Abraham miał jedno wielkie marzenie. Mieć syna. Chcę dopowiedzieć, że w czasach, w których żył Abraham w Starym Testamencie, ludzie jeszcze nie mieli pojęcia o tym, że będą żyli wiecznie. Jeszcze nie odkryli aż na tyle miłości Boga do człowieka, żeby zrozumieć, że Bóg nas kocha wiecznie, a Bóg kocha żywych, a nie umarłych. I że będziemy żyli wiecznie. Abraham o tym jeszcze nie wiedział. Myślał, że życie doczesne kończy jego w ogóle istnienie. I tym bardziej pragnął mieć syna, bo dla ludzi w Starym Testamencie posiadanie potomstwa, zwłaszcza syna u Żydów, to była nadzieja na przedłużenie jakby swojego życia, na przedłużenie pokolenia, na pozostawienie po sobie śladu na tej ziemi. Abraham pragnął syna. I pragnął tego syna mieć ze swoją żoną, ukochaną Sarą. Biblia mówi, że to była najpiękniejsza kobieta świata. Problem polegał na tym, dramat, że obydwoje byli w podeszłym wieku, i Abraham, i Sara, i że Sara była bezpłodna. W związku z tym wydawało się, że to pragnienie największe, mieć syna, nie może się spełnić. I wtedy Abraham spotyka Boga po raz pierwszy. Był przecież poganinem, mówiąc naszym językiem. Spotyka Boga i Bóg mu obiecuje syna. I Bóg spełnia obietnicę. Abraham wie, że to jest cud. W tym wieku, z żoną, która była przez dziesięciolecia niepłodna, to jest cud. To jest zupełny, zaskakujący, cudowny prezent od Boga. Ten syn Izaak. Abraham jest przeszczęśliwy. I wtedy zaczyna się dramat. Bóg mówi do Abrahama, oddaj mi syna, którego ci dałem. Złóż mi go w ofierze. To musiało być szokujące. Musiały się w Abrahamie kłębić myśli typu, to kim jest ten Bóg, który najpierw mnie obdarowuje synem, który się okazuje przyjacielem, który czyta w moich pragnieniach, cudownie te pragnienia zaspokaja, a potem mnie tak traktuje, że mi każe oddać Izaaka mojego serca. To, co jest dla mnie najcenniejsze. Osobę, którą najbardziej kocham. To kim jest ten Bóg, który sam ze sobą jest sprzeczny? Najpierw daje, a potem odbiera. Który jest nieobliczalny. Otóż Abraham i tak ufa Bogu. Abraham i tak jest przekonany o tym, że Bóg jest nieobliczalny tylko w jednym. W miłości. W zaskakiwaniu nas swoją miłością. I idzie na wzgórze, skazane przez Boga, by tam oddać Bogu swojego syna. Najukochańszego. Wtedy odkrywa, że Bóg ma inny plan i nie potrzebuje takiej ofiary. To Abraham potrzebował takiej próby, żeby się upewnić, że kocha Boga nad życie i że mu ufa dosłownie w każdej sytuacji. I upewnił się Abraham. I odtąd jego wiara była już niewzruszona. I Abraham nie wiedział o tym, o czym my wiemy, że ta historia ma ciąg dalszy. Otóż kilka lat tysięcy później, po Abrahamie, pewien ojciec, tym razem niebieski, ofiaruje na innym wzgórzu, na wzgórzu Golgoty, swojego syna. I to do końca. Bo my tego jego syna zabijemy. Tego Abraham nie wiedział. A my to wiemy. A my to wiemy, że historia Abrahama była tylko przygotowaniem do tego, co zrobił ojciec niebieski. Wydał w nasze ręce własnego syna, a myśmy tego syna jego nie oszczędzili. Zabili na krzyżu. My jesteśmy w lepszej sytuacji niż Abraham. Bo wiemy, że Bóg jest jeszcze bardziej nieprzewidywalny w miłości, jeszcze bardziej nas zaskakuje niż Abrahama. Ale jest jeszcze druga postać biblijna, która nas jeszcze bardziej zachwyca. Maria. Czym się różni Maria od Abrahama? Otóż Maria o nic Boga nie prosi. Abraham prosił o syna, błagał. To było jego wielkie marzenie, wydawało się nierealne. Maria o nic nie prosi. Czuje się małą, nieznaczącą dziewczyną z jakiegoś nieważnego Nazaretu, służebnica pańska, która chce kochać Boga i mu służyć, a nie pretendować do tego, by coś od Boga oczekiwać, by o coś Boga prosić. Nie. Maria o nic Boga nie prosi. I co? I dostaje mimo to syna. I to syna nie z tej ziemi, dosłownie nie z tej ziemi. Syna Bożego. Abraham prosił Boga o syna i dostał syna ziemskiego. Maria nie prosiła o nic Boga i dostała syna i to niebieskiego. Syna Bożego. Przyjęła tego syna z największą miłością. Nosiła pod sercem, po porodzie chroniła z Józefem swoim mężem, uciekając do Egiptu przed okrutnym Herodem. Potem towarzyszyła synowi w każdym etapie jego dorastania. Zachowała jego słowa, nawet wtedy, jak nie rozumiała. Rozważała w sercu. Towarzyszyła przy cudach, wręcz czasami wydawała rozkazy swojemu synowi. Wina nie mają, pomóż im, synu. Do innych też miała odwagę mówić, słuchajcie i czyńcie wszystko, co wam mój syn powie. Miała świadomość dumy i znaczenia. Kiedy już mogła być u szczytu radości, tak, rzeczywiście Bóg mnie obdarzył synem niezwykłym, który przemawia z mocą jak nikt inny, którym się fascynują ludzie dobrzy i boją się, potwornie się boją ludzie przewrotni, ten niezwykły syn zostaje skazany przez nas ludzi na śmierć. I Bóg zabiera Maryi syna. Abrahamowi nie zabrał. Wystawił go Abrahama na próbę. A Maryi, mówiąc po ludzku, Bóg syna zabiera. Na jej oczach, kiedy jest pod krzyżem, syn oddaje życie. Zostaje jej zabrany. I ten syn na krzyżu, Syn Boży, w obliczu takiego potwornego losu, który my ludzie żeśmy mu zgotowali, krzyczy z bólu. Boże mój, czemuś mnie opuścił. A Maryja nie krzyczy. Mówiąc po ludzku, jest silniejsza od swojego Syna Bożego. On wykrzykuje bunt. Nie w postawie. W postawie będzie zaufanie. Ojcze, w Twoje ręce daję ducha mego. Ale w emocjach ból. Prawdopodobnie przede wszystkim ze względu na matkę. Kiedy syn patrzył na tą całą cierpiącą i całą świętą, nie wytrzymał. Wykrzyczał. Czemuś mnie opuścił? A zwłaszcza czemuś opuścił moją matkę? Ojcze. Chociaż Jezus wiedział, że ojciec nie opuścił. Ale ból w tym momencie był tak wielki. A Maryja nawet wtedy nie krzyknęła. Nie zaprotestowała. Nie powiedziała, Boże, dlaczego mi zabierasz syna, którego mi dałeś? Nic nie mówi. Jest milcząca i ufająca. Nawet taki dramat nie odciąga jej od Boga. Co więcej, umacnia apostołów. Modli się z nimi, z apostołami, którzy byli przerażeni i zrozpaczeni. I co się okazuje? Że Bóg jej syna oddaje. Wydawało się, że jej zabrał to definitywnie. Abraham nie złożył syna w ofierze na ołtarzu Bogu. Nie zabił swojego syna. A tu Maryja widzi, jej syn został zabity, naprawdę. To już nie może go odzyskać. Okazuje się, że może. Że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Syn powraca, zmartwychwstał. Za 2 tygodnie będziemy to świętować. Powraca, zmartwychwstał. Na pewno się najpierw spotyka z matką. Ją pierwszą umacnia i pociesza. A kiedy wraca do nieba ten syn zmartwychwstały, tak tęskni za Maryją, że ją natychmiast bierze do siebie w niebowzięcie. Nawet nie czeka, aż umrze na ziemi docześnie. Natychmiast z duszą i ciałem żywą, która nie przeszła przez próg śmierci doczesnej, zabiera ją do nieba, bo Bóg jest wierny, bo Bóg kocha i tęskni, bo Bóg jest jak najczulsza matka i najmocniej kochający wiernie ojciec. Maryja się o tym upewnia. Moi drodzy, to jest nasze zadanie. Stawać się chrześcijanami na wzór Maryi. Oczywiście jest szalenie ważne, żebyśmy się codziennie modlili i własnymi słowami mówili modlitwy, także tą, której nas nauczył Jezus. Ważne, żebyśmy byli na mszy świętej, żebyśmy robili rachunek sumienia sobie codziennie, żebyśmy czytali Pismo Święte. To wszystko jest ważne, bardzo ważne. Ale to będzie jeszcze za mało, jeśli nie będziemy na śmierć i życie związani z Bogiem. Jeśli nie będzie w nas takiego zachwytu Bogiem, jak u Abrahama i u Maryi. Jeśli nie będzie takiego zawierzenia na dobre i na złe. W każdej sytuacji. Choćby się świat rozpadał, choćby mnie ludzie krzywdzili, choćby ja siebie niszczył. Jeśli jestem przy Bogu, Bóg w swej fantazji mnie zaskoczy. I mnie uratuje. Tylko żebym mu dał szansę, żebym był blisko Niego. Zaskoczy mnie jak Abrahama i uratuje Izaaka, mojego serca, ktokolwiek by to był. I zaskoczy mnie jeszcze bardziej jak Maryję. Jeśli się będzie wydawało, że wszystko jest stracone, Bóg i wtedy potrafi wszystko wskrzesić dosłownie i przenosić. Taką mieć więź z Bogiem. I mam nadzieję, że to dzisiejsze pierwsze spotkanie rekolekcyjne rozpali w nas to marzenie. Nie chcę być chrześcijaninem średnim, przeciętnym, dobrym nawet. To za mało. Chcę być kimś, kto się zachwyca Bogiem i kogo nic, ani ziemia, ani nieba, ani dobro, ani zło, mówiąc tak trochę przenośnie, nie może odłączyć od Boga i od Jego miłości. Chcę być taki mocny, podobny wręcz do Maryi. Tylko ktoś, kto ma wielkie aspiracje, może wielkie aspiracje spełnić. Ktoś, kto wymaga od siebie niewiele, nie osiągnie nic. Ktoś, kto wymaga od siebie ogromnie wiele, ten osiągnie wszystko, jak Maryja. Byle trwać wiernie przy Bogu za każdą cenę. Ogromnie zachęcam do udziału w kolejnych naszych spotkaniach rekolekcyjnych, do środy włącznie. Będziemy się przyglądać szczegółowo, co robić, jak postępować, by być podobnymi do Maryi, by być mocarzem. Bo kto jest zaprzyjaźniony z Bogiem na życie i śmierć, staje się mocarzem. I zdobywa największą władzę we wszechświecie. Władzę nad samym sobą. Władzę nad sobą, nad ciałem, nad emocjami, nad wszystkim. Po to, by kochać. Wykorzystajmy tak te rekolekcje.